Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, albo raczej nasi drodzy, razem z Agatą bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym odcinku Dobrych Grzechów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Agato, bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny spotkać w naszej wielkopostnej serii. Mamy się dzisiaj zająć dwoma kolejnymi grzechami. I tak, wiesz, jak sobie tam przez chwilę do nich myślałem teraz i przygotowywałem się, to mam wrażenie, że akurat tak nam się to złożyło, rozumiem, że to tak wychodzi trochę z kolejności, ale chciwość i nieczystość dla mnie, to oczywiście wyjdzie pewnie w trakcie, mają dokładnie tą samą odpowiedź w ogóle w postaci dobra. Że jakoś niby że te grzechy nie wydają ze sobą związane, chciwość i nieczystość, ale jakby dla mnie one mają po drugiej stronie dobro takie samo. Ale do tego to dojdziemy. Zacznijmy od tego, co ty, Agata, masz w głowie. Kiedy myślisz o dobrym grzechu, chciwości i nieczystości, możemy to oczywiście rozgraniczyć, to jasne.
Przy chciwości mam dobro w postaci zaufania.
Tłumacz.
Tłumaczę z radością, że chciwość jest taką nieuporządkowaną żądzą różnych afektów, ale też może być rzeczy materialnych, takie pragnienie, czasami kompulsywne wręcz, że ja potrzebuję coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. A zaufanie to wszystko uspokaja. I zaufanie takie bardzo szerokie, bo z jednej strony zaufanie do Boga, że On się zatroszczy, On mi da, On mnie zaspokoi, On wypełni moje pragnienia. A z drugiej strony też zaufanie do siebie. Ja miałam tak, że żeby móc uczciwie wypowiadać zdanie Jezu, ufam Tobie, choć wciąż wiadomo, że jestem w drodze do tego zaufania, to potrzebowałam przejść przez zdanie Agata, ufam sobie. I dlatego mogę wybrać zaufanie do Ciebie, Panie Jezu. Że świadomie chcę wybrać to zaufanie.
No powiedz więcej, co to znaczy Agata, ufam sobie? Co dla Ciebie to znaczy?
Że ufam temu, co się we mnie dzieje, ufam temu, co myślę, ufam temu, czemu pragnę, czego pragnę, ufam...
Ufasz temu, czego pragniesz, naprawdę?
Tak, że wierzę w to, w takim sensie, że wiem, że te pragnienia są w porządku i że nie muszę ich cenzurować.
Poważka?
Tak.
Ja połowie swoich pragnień nie ufam.
Okej, okay. A ja? No. To fajnie, że mamy inaczej, to zaraz możesz to rozwinąć. A ja się wytłumaczę z tego, że chodzi mi o to, że kiedy coś się we mnie pojawia, tu nie chcę tego traktować od razu przez jakiś filtr, to nie wypada, to jest złe, to jest jakieś, tylko ja chcę zaufać temu pragnieniu, że skoro ono do mnie przyszło, to ono ma mi coś do powiedzenia. Więc w tym sensie chcę mu zaufać, nie? A nie, że od razu za nim pójdę, że a to jest wspaniały pomysł, który mi przyszedł do głowy. I kiedy przyjmuję to, co we mnie jest, z takim też zaufaniem do siebie, że ogarnę, że jak upadnę, to znajdziemy rozwiązanie, że będę chciała sięgać po łaskę Bożą, że mogę wchodzić w relacje, tak się przyjmuję to wszystko, co w sobie mam, to mogę świadomie i dobrowolnie stwierdzać, ja chcę ufać Tobie, Jezu, chcę się Tobie powierzyć, chcę, powiemy katechizmowo, do Ciebie przylgnąć, że to już nie jest opowieść o tym, że ktoś mi kazał, że ktoś mi to wbił do głowy, że ktoś mnie tego nauczył, to nie jest opowieść o tym, że robię to, bo się boję, nie wiem, piekła, tylko robię to, bo ja naprawdę chcę za Tobą iść i chcę się uczyć tej relacji. Więc tego rodzaju zaufanie uczy mnie też takiego zharmonizowania tych potrzeb, które by szły w stronę chciwości, takiego zawłaszczania, takiego nieuporządkowanego właśnie pragnienia innych rzeczy. I u mnie mieści się też w tym zaufaniu to, że ja wierzę, że ludzie mi pomogą. Czyli ufam temu, że jeśli ja mam jakiś brak, to są wokół mnie ludzie, którzy mogą mi ten brak wypełnić i ja nie muszę wtedy sama wszystkiego ogarniać, tylko mogę wejść w relację, mogę wejść we współpracę, mogę wejść w jakąś współzależność i szukać razem dobra.
Dobra, a powiedz mi taką rzecz, bo jak mówisz o zaufaniu, w sensie, że no właśnie starasz się budzić ufność w Boga, ufność w siebie, ufność w ludzi, a wielu ludzi ma tak, że właśnie, wiesz, zawiodło się wielokrotnie na ludziach, bo potrzebowali pomocy, nie uzyskali. Zawiodło się wielokrotnie na Bogu, bo też prosili i tak dalej, nic się nie udało. W sensie Pan Bóg jakoś wydaje się, że nie pomógł. Albo też może, to pewnie chyba najrzadziej, ale jednak ufali sobie, a też się potem sami na sobie zawiedli. Gdybyś miała powiedzieć, jak ty wzbudzasz w sobie zaufanie, w sensie jak pracujesz nad zaufaniem? Bo ludzie mnie często o to pytają. Ojcze, a jak sobie obudzić zaufanie do Boga, bo mnie nic nie mówi, żebym mógł Bogu ufać.
Mi bardzo pomaga spotkanie się z Bogiem w sumieniu, no bo to tak to moralnie, znaczy? Że to jest to sanktuarium, w którym przebywasz ty sam z Panem Bogiem.
I tłumacz Kościół bardziej nas... po ludzku.
Próbuję. I Kościół nas uczy tego, że spotykasz się tam sam ze sobą, więc ja najpierw, kiedy nie, modlę się, kiedy próbuję rozpoznać, co się we mnie dzieje, to mam ten filtr, co jest moje, co jest o mnie dziś. Nie? Takie tylko moje i potem z tym, co jest moje, chcę przychodzić do ciebie, Panie, co ty na to? A co ty chcesz mi powiedzieć? I czytanie słowa bardzo mnie uczy zaufania. Relacje z innymi ludźmi, no bo jak widzisz świadectwa, widzisz ludzi, którzy wierzą, którzy się modlą, to oni cię też niosą. Sakramenty bardzo. Więc ja tu nie będę jakoś, wiesz, odkrywcza. Mi też niesamowicie pomaga sam Pan Jezus Miłosierny, w sensie ten z obrazu, on jest dla mnie bardzo ważny. I w historii mojego życia też był niesamowicie ważny.
Powiedz więc... więcej, bo to brzmi jak jakaś historia.
Tak, no to jest taka opowieść, że ja miałam trudne życie, pełne bólu i cierpienia. I jak byłam już no, takim dzieciaczkiem, które mogło wychodzić samo z domu, a to jeszcze były te czasy, że generalnie się szło na podwórko albo w inne miejsca, to ja bardzo często chodziłam do kościoła i tam był obraz Jezusa Miłosiernego. Ja sobie tam klękałam w kaplicy i mu wywalałam wszystko. A on słuchał, 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 słuchał. I tak mi zostało do dzisiaj, że wiem, że mogę mu powiedzieć wszystko i też sama teologia tego obrazu, że on ma ten wzrok, który jest spojrzeniem z krzyża, ale nie jest to wzrok oceniający, tylko przygarniający, że ma dłoń w geście błogosławieństwa, że gdyby zniknął z tego obrazu, to jest tylko ciemność, a on jest jedynym światłem, że jego stopy są nagie, ale idą w twoją stronę. To wszystko mi bardzo pomagało. I pomaga do dzisiaj. Więc takie bycie z miłosiernym i przyglądanie się jemu też uczy mnie zaufania. Zwłaszcza wtedy, kiedy moje do mnie się chwieje i moje do świata też.
Ty masz jakiś taki kult, nie wiem, że masz zawsze tam obrazek Pana Jezusa Miłosiernego i tak dalej? Czy jak to się też u ciebie przejawia?
Przy sobie nie mam, a w domu mam i to nawet w kilku wersjach, ale żeby było ciekawie, każdy dostałam. I Faustyna jest moją patronką z bierzmowania. Tak,
masz
bardzo świadomie.
Masz na Faustyna, tak?
Tak. Bardzo, bardzo świadomie ją wybrałam. Z takim przekonaniem, że będę potrzebować dużo miłosierdzia i dużo łaski.
Dobra, zanim pójdziemy dalej, w sensie zanim coś jeszcze ja powiem, to powiedz w takim razie jeszcze o tej drugiej, czyli o nieczystości. Jakie masz odpowiedź na...
Na nieczystość mam bliskość, przyjaźnie, relacje, to tak różnie to możemy sobie określać. Z tego względu, że... I to jest też moje doświadczenie singielki, która potrzebuje się zmagać ze swoją seksualnością, choć wiemy, że czystość jest też znacznie szersza i nieczystość też, no ale jest to moje doświadczenie, że jeśli jestem w bezpiecznych, bliskich relacjach z innymi ludźmi, to dzieje się dobro i dzięki temu dobru ja nie muszę potem w samotności szukać jakichś innych sposobów, żeby sobie radzić ze sobą i ze swoim napięciem i ze swoimi uczuciami i z bólem i z czym tam tylko chcemy. I katechizm tak ładnie mówi, że przyjaźń jest szkołą czystości. Bo w relacjach takich międzyludzkich uczymy się bycia dla kogoś. Ale
takie zdanie w katechizmie, tak? Że przyjaźń jest szkołą czystości?
Tak.
Tak? No to ładne.
Też tak uważam.
No. Nie czytałem tej książki, więc... No.
Polecam, jest bardzo, bardzo piękna. Ja przeczytałam cały na moim kanale.
No wiem.
I bardzo lubię wracać do katechizmu, bo on porządkuje sporo spraw serio i jest bardzo kerygmatyczny, ale nie o tym, tylko o tym, że uczysz się być dla kogoś takim bezinteresownym darem, ale uczysz się też przyjmować. I ja wierzę w to, że to działa w taki sposób, że kiedy jesteś w tej intymności, w bliskości, w takiej więzi, która cię ocala, to nie ma przestrzeni, żeby cię tam szatan w nieczystość wpychał, nie? Bo dla mnie te relacje są też o tym, czy drugi człowiek jest przy mnie bezpieczny. Czyli jeśli on się przede mną odsłoni, to ja go nie skrzywdzę. A nieczystość jest tym, co krzywdzi. Może krzywdzić mnie i nikt się o tym nie dowie, ale potem w relacji to i tak wyjdzie. A może też krzywdzić w relacji, że zaczynam ciebie używać. Wykorzystywać do czegoś, do swojej przyjemności, do swoich celów, do zaspokojenia swoich pragnień, a przyjaźń i inne relacje będą to ocalać.
Zobacz, jak powiedziałaś o chciwości, no to powiedziałaś, że zresztą taka jest definicja Tomasza, nie? Że to jest nieuporządkowana miłość do dóbr doczesnych, bo on głównie mówi o rzeczach materialnych, nie? Kiedy mówi o chciwości. I on to w ogóle ciekawe, że on to nazywa nieuporządkowaną miłością, nie? Nie pragnieniem nawet, nie potrzebą, tylko miłością, po prostu, że kochasz coś. I to jest nieuporządkowana miłość. Zauważ, że nieczystość jest niczym innym jak nieuporządkowaną miłością, to nie? Bo jest to jednak w tej dziedzinie dokładnie miłości, nie tylko w sensie fizycznym, tak jak mówisz, nie tylko seksualnym, ale właśnie relacyjnym. I zauważ, że jak powiedziałaś o chciwości, to odpowiedzią było zaufanie. Jak powiedziałaś o nieczystości, to odpowiedzią były bliskie relacje, tak, przyjaźnie. A zobacz, że to jedno z drugim to jest de facto to samo, bo zaufanie to jest nic innego jak relacja bliskości i przyjaźni. Ja wiesz, pamiętam zawsze to do końca życia będę to już nosił. A jak jeszcze żył naszej świętej pamięci Joachim Badeni, daj Boże niedługo błogosławiony, to jak się do niego szło do spowiedzi i się mówiło coś o nieczystości, cokolwiek, to Joachim po prostu jak z automatu zawsze to powtarzał. Mówił, bracie, jeżeli pojawiła się nieczystość, to znaczy, że nie masz wypełnionego serca miłością. On mówił, to jest bardzo prosty schemat, mówi, gdybyś miał wypełnione serce miłością, to by twoje serce nie szukało gdzieś indziej. To by nie potrzebowało się zaspokoić, bo byłoby pełne miłości, więc nie miałby szatan przyjść z jakąś propozycją, bo on de facto z taką propozycją przychodzi. Z propozycją miłości, tylko wynaturzonej, tylko jakby nie takiej, która da ci zaspokojenie. Wiesz, tak sobie myślę, że, bo to jest dokładnie tak, jak mówisz, że chciwość jest tym samym. Jakby człowiek czuł się bezpiecznie z Bogiem, czyli to jest to zaufanie inaczej, czyli czułby się, że będzie ogarnięty, jest kochany, że jakby Bóg nie jest kimś, kto go będzie nieustannie wystawiał na próbę i cały czas ćwiczył i po prostu ciągle męczył trudnymi doświadczeniami, żeby go wzmocnić, tylko nie, jestem kochany, a skoro jestem kochany, no to jak mówi Pan Jezus, on się o wszystko zatroszczy we mnie, nie? Spójrzcie na ptaki na drzewach i lilie. Nie robią, nie pracują, lenią się cały dzień, a tata im wszystko daje, nie? Czyli nie muszą być chciwe, bo wiedzą, że dostaną to co potrzebują. Ja myślę, że te wbrew pozorom, chociaż pewnie jakby się uprzeć, to wszystkie grzechy można by w to włożyć. Że de facto jak masz miłość, to żaden grzech ci tam nie wlezie, nie? Więc to jest takie trochę naciągane, bo to można by podłożyć każdy, bo też, przepraszam, bo mi się odklejam tysiące wątków. Zauważ, że każdy grzech się bierze z jakiegoś braku, nie? Że jak weźmiesz pychę, no to jest właśnie ten brak tego, kim jestem, brak mojej własnej tożsamości. Jak weźmiesz obżarstwo, to dosłownie jest brak, nie? Bo próbujesz się czymś dopełnić. Jak weźmiesz zazdrość, no to jest brak akceptacji siebie, nie? To jest zawsze jakieś braki. Więc gdybyśmy byli wypełnieni miłością, no to by nie trzeba było szukać uzupełnienia tych braków, nie? Ja sobie tak myślę, że jakby szczególnie właśnie chciwość i nieczystość, to jest dokładnie to samo źródło. Czyli jak masz relacje z kochającym Bogiem, też oczywiście z kochającym, tak jak mówisz, relacje z ludźmi, z kochającym człowiekiem, bo twoje bezpieczeństwo na przykład finansowe i takie życiowe też zapewniają inni ludzie, nie? Że jak wiesz, że masz przyjaciół obok siebie. Teraz wiesz, byłem w tym, a zresztą może nieważne, żeby nie było szczegółów, byłem na rekolekcjach gdzieś tam i była tam osoba, która akurat straciła kogoś bardzo bliskiego, najważniejszą osobę w życiu i cała wspólnota, która jest obok niej, natychmiastowo zaczęła się troszczyć, wiesz, o jej właśnie dobro takie też materialne, nie? I to jest dokładnie to. Jak masz wokół siebie kochających ludzi, to nie potrzebujesz chciwości, bo się zatroszczą o wszystko, czego ci potrzeba. Jak masz kochających ludzi i masz zdrowe, dobre relacje, no to nie będziesz wchodzić w kompulsywne zaspokajanie różnych twoich potrzeb, bo będą zaspokojone miłością, nie? Czyli wiem, że to jest może trochę truizm, ale no jakbyśmy żyli w miłości, to byśmy nie grzeszyli. Nie?
Tak, no, tak to pewnie działa. Jak mówisz o tej chciwości i o tym, że inni ludzie mogą nam zaspokoić nasze podstawowe potrzeby bytowe, to ja mam taką historię, że jak się wyprowadziłam z domu na studiach na pierwszym roku, to przez 3 miesiące zmieniałam mieszkanie co miesiąc z różnymi perypetiami i to było bardzo skomplikowane. Natomiast w tym trzecim mieszkaniu, w którym się znalazłam, mieszkałam ze starszą panią, która w ciągu 3 tygodni umarła. Miała zawał, ja się dowiedziałam tam w szpitalu wszystkiego i ja musiałam powiadomić jej syna, który mieszkał za granicą. Nie mam gdzie mieszkać, pani nie żyje, syna trzeba powiadomić, on nawet nie wiedział, że ona z kimś mieszka, oni byli w konflikcie, no straszna rzecz.
Ona ci po prostu wynajmowała pokój, tak?
Tak, i mieszkałyśmy razem, tak. I było tak, że ja się umówiłam z tym synem, że po pogrzebie przyjadę po moje rzeczy. Przyjechałam tam z tatą mojej przyjaciółki. My wchodzimy do mieszkania i są czyste ściany. zero dywanów, zero niczego.
W sensie on wszystko tak. wyniósł, tak?
Więc dzwonię do pana, pan nie odbiera.
A twoje rzeczy też?
Piszę SMS-a, dzień dobry, przyszłam po swoje rzeczy, gdzie są moje rzeczy. Aha. Dostaję odpowiedź, w tym mieszkaniu nie było żadnych pani rzeczy, klucze proszę do skrzynki włożyć, nie? Ja zostałam, nie dość, że bez mieszkania, bez pieniędzy,
no.
to bez niczego. Tak, no typu no, jak stoisz. No. I to było straszne doświadczenie, takie bardzo oczyszczające, wystawiające na próbę zaufanie do Pana Boga i do wszystkich. Natomiast to, co się wydarzyło i co było niezwykłe i co jest dla mnie dzisiaj wielkim bogactwem, to jest to, że ja wszystko dostałam. Ludzie ze wspólnoty, jak się dowiadywali, to ktoś mi przyniósł buty, ktoś mi przyniósł kurtkę, ktoś mi dał spodnie, a ktoś mi dał na buty, na kurtkę i na spodnie. I mi niczego nie zabrakło. Ja miałam wszystkiego wręcz w obfitości. I to było ciężkie, bo jak się jest nauczonym bycia samowystarczalnym, polegania tylko na sobie i ogarnianiu wszystkiego własnymi rękami, no to przyjąć coś od kogoś, to była mocna lekcja, ale też dla mnie to było to doświadczenie, które mówi, mogę stracić wszystko, nie mieć naprawdę już nic i wszystko dostanę i niczego mi nie zabraknie. To było bardzo takie otwierające, a z nieczystością i z...
Poczekaj, przerwę tak na sekundę, zanim powiedziesz nieczystość, bo to z tym mi się kojarzy, z tą chciwością właśnie, z tym takim, że dostałaś wszystko. Wiesz, takie coś się bardzo pięknie pokazuje. Ja wiem, że to są takie wyjątkowe momenty, ale ja pamiętam, jak żeśmy przez lata chodzili z pokutą na pielgrzymki, to zawsze widać to na pielgrzymkach. Że na pielgrzymkach zawsze wiesz, że ktokolwiek ma jakiś brak, czegoś komuś brakuje, bo tam, nie wiem, deszcz pada i nie ma czegoś, nie, do osłony. Jest głodny, bo chciałby coś. To jest jakąś taką oczywistością, że jakby wszyscy wychodzą sobie nawzajem z taką właśnie inicjatywą, że czegoś potrzebujesz. My nawet robiliśmy tak, że jak robiliśmy, mieliśmy taki zwyczaj przez lata, że jak były postoje, to żeśmy się umawiali, żeśmy rozstawiali taki wspólny stół, gdzie wszyscy przynosili wszystko, co mieli do jedzenia, rozstawiali to, no i mogłeś brać, co chcesz, nie? Czyli de facto jadłeś nie swoje rzeczy, często znacznie lepsze niż ty miałeś, bo ty tam wrzuciłeś jakieś nędzne kabanosy, a ktoś miał naprawdę super sprawę i zostawiałeś te nędzne kabanosy, żeby ktoś inny je zjadł. Ale może akurat ktoś właśnie lubił kabanosy, a ty sobie zjadłeś fajną kiełbaskę od kogoś. Nie? I ten taki moment właśnie, że w momencie, kiedy mamy grupę ludzi, czyli przyjaciół po prostu, nie? Wiadomo, że na pielgrzymce pewnie za duże słowo przyjaciele, bo to się znamy przez tydzień, ale jednak mimo wszystko, że kiedy masz tą grupę ludzi, którzy są właśnie w relacji przyjaźni i miłości, to wtedy nawet masz nie tylko to, co potrzebujesz, ale masz rzeczy, których nawet byś nie pomyślał, że możesz je mieć, ale po prostu ktoś się ma i się z sobą dzieli, bo właśnie, bo jesteście razem, nie? Więc ten moment, o którym mówisz, taki, że nagle się znajdują ludzie wokół ciebie, którzy ci wszystko dają, to jest de facto, jakby nie potrzebujesz mieć żadnych chciwych pragnień, bo wszystko będziesz mieć, nie? No, to tylko tak mi się kojarzy z tą twoją sytuacją. Mówiłaś
dzięki,
o nieczystości
tak,
jeszcze, no.
Ale to jeszcze do tego, no. że właśnie może tym dobrem, które możemy robić, to jest też to, żeby być uważnym na potrzeby tych innych, nie? Że ktoś potrzebuje, ja mu chcę dać, ja się chcę podzielić i dzięki temu też no, chronię się przed chciwością. A z nieczystością i z tą bliskością, to oprócz tego, że same relacje ratują mnie, to ja mam też na przykład czasami tak, że jak przychodzi pokusa, tylko żeby było jasne, to nie jest tak, że ja każdej pokusie się potrafię tak jakoś, nie wiem, obronić przed nią, bo nie jest
nikt
tak.
Nikt cię o to nie podejrzewa.
Mam nadzieję, że nikt mnie o to nie podejrzewa, ale wolę to tu zaznaczyć. Ale że zdarza się tak, że kiedy przychodzi pokusa, ja jestem sama w mieszkaniu moim, to jeśli wezmę telefon i napiszę komuś nawet, wiedząc, że nie może teraz gadać, ale napiszę mu, wiesz co, walczę ze sobą, to mnie to ocala. Takie stanięcie wprawdzie, tak, jest mi dzisiaj trudno. Tak rozpoznaję, że przychodzą mi do głowy pomysły, których nie chcę realizować, ale zmagam się ze sobą, to jeśli czy zadzwonię, czy napiszę, czy zrobię jakikolwiek ruch w stronę drugiego człowieka, to mam 100% doświadczenie, że wtedy nie upadłam. Jeśli tego nie robię, to no, jest bardzo
tak,
różne.
Tak mówią, że pokusy dzielone tracą połowę wartości, nie? W sensie połowę mocy, nie?
No. Tak. Choć jest to bardzo trudne i momentami takie
żeby
no niewygodne.
Żeby się przełamać, nie? Tak.
No pewnie, żeby się przyznać, żeby też
ale zobacz, tak
sobie.
Działają te wszystkie programy pomocowe, nie? Jak masz na przykład anonimowych alkoholików, to tak samo masz swojego sponsora i jak jesteś właśnie w momencie, kiedy się totalnie rozsypujesz i widzisz, że za chwileczkę będzie butelka w ręce, no to masz prostą zasadę. Pierwszą rzecz, którą masz zrobić, to musisz zadzwonić do tego, kto cię ma wspierać, nie? Bo jak to zrobisz, to już to straci połowę Połowę mocy, nie?
I to jest też prawda, myślę o tym, że to, co wychodzi na światło, staje się światłem, że szatan chce nas uderzać właśnie w jakiejś samotności, w izolacji, w zamknięciu, w też pogłębianiu naszych tych potrzeb nieuporządkowanych i miłości. A jak my to wyciągniemy na światło i nawet zaczniemy się do tego śmiać, to jest takie, no tak, no mam tak. I wiesz,
to widać bardzo ładnie u nas w zakonie. Ja mówiłem ci tam chyba poprzednim razem, jak się widzieliśmy. Albo i nie pamiętam, przepraszam. Mamy w ogóle taką, wiesz, plagę od lat, znaczy od kilku lat, taką plagę odejść braci z zakonu, nie? W sensie księży już po poświęceniach.
Tak,
już naprawdę w ciągu ostatnich 4 lat, no naprawdę bardzo dużo braci odeszło. Nie oszukujmy się, to są zazwyczaj odejścia, nazwałbym to trochę z nieczystości, nie? No bo to jest zazwyczaj wejście albo w jakąś relację i tak dalej. Nie mówię, że tylko takie oczywiście są, ale jednak to często jest związane właśnie z jakimś łamaniem ślubu czystości. I wiesz, mam takie doświadczenie już od lat, jak się przyglądam tym braciom, którzy odchodzą, albo jak też patrzę na swoje własne zmagania, nie? Też miałem takie momenty gdzieś tam, gdzie takie myśli się pojawiały, to mam wrażenie, że nie odchodzą ci, którzy się z kimś podzielili tym, co się dzieje. Czyli jak ktoś był otwarty na to, żeby powiedzieć braciom, słuchajcie, nie wiem, wplątałem się tam w coś, czy właśnie coś się zaczyna w mojej głowie, albo mam jakieś tam właśnie emocje z tym związane. I jak ktoś pozwalał, żeby to ktoś mu w tym towarzyszył, żeby bracia się dowiedzieli, to pewnie poza jakimiś tam wyjątkami prawie nikt z takich braci nie odchodził, nie? Jakby wszystko natychmiast było przerabiane. Nie w tym sensie, że bracia od razu tam wtedy, tylko właśnie kiedy dajesz komuś dostęp do tego, do tej ciemności, rozświetlasz ją tym światem pewnej bliskości, to się to wyprostowuje. A jak ktoś nosi to tylko w sobie, nikomu nie daje dostępu, to zazwyczaj po prostu jest po robocie, nie? Czyli zobacz, znowu, to jest dokładnie to. To są wszystko relacje i bliskość, nie? Jakby i w chciwości, i w nieczystości. Że jak masz ludzi, to ci zaspokoją wszystkie twoje potrzeby. Jak masz ludzi, to nie musisz się ładować w niepotrzebne, dziwne relacje, nie? Jeszcze jedną rzecz mi się myśli. Bo to trochę a propos z powiązaniem znowu do wczorajszego odcinka. Do takiej tej tożsamości szukania siebie. Wiesz, bo jak ja sobie myślę o takich momentach chciwości, które miewałem w życiu i mam, bo miałem takie też okresy w życiu, gdzie naprawdę byłem tak zafiksowany na różnych rzeczach, że wiesz, umyśliłem sobie coś, że muszę coś mieć, coś kupić po prostu, ja nie mogę bez tego żyć i w ogóle, Panie Boże, nawet będę kradł po prostu, ale ja muszę to mieć, nie? No miałem takie momenty w życiu. I zadawałem sobie potem pytanie, dlaczego, nie? Czy to chodzi o to, że co, że ja nie wiem, tak bardzo tą rzecz kocham? To prawie zawsze, wiesz, dochodziłem do wniosku, że ja tego oczywiście nie wiedziałem, kiedy tego pragnąłem, ale że jak będę miał tę rzecz albo to coś osiągnę, to wtedy ja będę kimś, bez tej rzeczy nie będę tym kimś. Czyli de facto poszukiwałem tego, o czym mówiliśmy wczoraj w tym odcinku, że jak masz siebie, to nie włazisz w te różne rzeczy. Bo to tak samo, jakby ja próbowałem sobie tymi rzeczami nadać sobie jakąś wartość, że jakby ja z tymi rzeczami będę kimś lepszy. Nawet nie to, że w oczach innych ludzi, tylko w ogóle sam dla siebie, że ja z tym to jestem... A bez tego to nie jestem. I to znowu, wiesz, to pewnie, wiem, że pewnie wszystkie grzechy można by sprowadzić do właśnie, no znowu, do jakiegoś braku, nie? I może w ogóle odpowiedzią jest na wszystkie grzechy nasza tożsamość, że jakbyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, to byśmy nie włazili w różne głupie rzeczy, nie?
Jest taka szansa. Jeszcze mi jedno chodzi po głowie. Tak naprawdę przy obu tych rzeczach, a pewnie i przy wszystkich po kolei grzechach, że to jest też o przyjmowaniu, bo... przy chciwości byśmy powiedzieli normalnie, no że co mnie będzie leczyć, no jałmużna, tak? Będę dawać i to uratuje mój portfel i moje serce i inne rzeczy. A mi bardzo było trudno przyjmować. Nie tylko w tej historii, że nie mam nic, no to trudno mi przyjąć, bo tu byłam w skrajnej potrzebie, ja po prostu musiałam przyjąć. Ale do dzisiaj mam tak, że nie wiem, jadę gdzieś głosić, i bardzo często jestem z tym okej, że robię to za Bóg zapłać, za nic i w porządku. Nie są duszpasterstwa, które nie mają pieniędzy. Ja nie mam z tym problemu i jestem z tym naprawdę okej, czyli że ja wam dam z siebie to, co mogę dać i nie chcę nic w zamian. Co mi to znowu robi? Jaka ja jestem wspaniała, ja wam daję. Yeah. I ojeju, jestem taka doskonała i tak dalej. I był taki moment, że bardzo już widziałam, że potrzebuję mieć samochód, bo są miejsca, w które się nie da dojechać pociągiem, nie mam samochodu, zaczęłam się modlić o samochód. No więc się modlę o samochód i okazało się, że są ludzie, którzy chcą mi dać samochód. I co ja na to? Nie, no nie mogę przyjąć takiego daru.
Po co się modliła?
I dokładnie to samo mi za chwilę Duch Święty pokazał w sercu, nie, że jest tak, aha, czyli jak ty dajesz ludziom za darmo, to jest okej. Okay. A jak ktoś chce ci dać za darmo, to już nie jest okej. Okay. i przyjmij ten samochód, bo żeby też ci ludzie mogli otrzymać błogosławieństwo i żeby też mogli się podzielić swoim, nie wiem, dobrobytem i tak dalej. I ja przyjęłam w końcu to auto, ale to było dla mnie tak trudne i tak odzierające i może być tak samo w relacjach, nie? Że ciągle daję, ale ja potrzebuję też przyjąć. To, że ktoś będzie blisko mnie, to, że ktoś ucieszy się czymś razem ze mną, to, że ktoś będzie ze mną świętował. Ja odkrywałam czasami pokusy właśnie związane z nieczystością, wcale nie w momentach napięcia jakiegoś stresu czy samotności, tylko po wielkich sukcesach. I myślę, o co chodzi? Przecież jest tyle dobra się stało, tyle radości, a ja mam takie pomysły w głowie, o czym to jest? No bo nie przeżywam tego z drugim człowiekiem. I teraz przyjąć to, że ktoś się ucieszy tobą właśnie w takiej też bliskości, może to też będzie ocalające.
To jest ciekawe, co mówisz o tym właśnie, że nie dzieliłaś swojego sukcesu z drugą osobą. Ja mam też tak na przykład, że jak ja patrzę na nieczystość, która była w moim życiu, u mnie zazwyczaj nieczystość była jakby ucieczką przed, wiesz, porażkami, przed takim poczuciem, że jestem beznadziejny, no bo to jest swojego rodzaju taki znieczulacz, nie? To jest coś, co ci po prostu odcina od tego myślenia i dokładnie odpowiedzią jest to samo. Czyli jakby kiedy jest ci źle, że wiesz, ja mam takie mechanizmy, jak czytam całą masę negatywnych opinii na swój temat, moją pierwszą pokusą jest nieczystość zawsze, nie? No bo to jest ucieczka od tego, bo to jest, żeby się jakby znieczulić, odciąć od tego. I dokładnie odpowiedzią jest, nie, właśnie, znajdź wtedy kogoś bliskiego, komu o tym opowiesz, kto po pierwsze ci zaneguje te negatywne opinie na twój temat i pokaże ci, że jesteś dla niego ważny, i wtedy absolutnie natychmiast odchodzi w ogóle jakakolwiek pokusa nieczystości, nie? Bo ona jest tylko takim właśnie odcięciem się, zamknięciem i jakby w tej twojej samotności, w tym twoim poczuciu, że nikt cię nie chce, nikt cię nie kocha, nikt cię nie lubi, jesteś beznadziejny. A jak masz relacje, jak się w nich jakby zanurzysz, to ta potrzeba znika, nie? W sensie, bo masz to potwierdzenie, że jesteś kimś. Więc de facto szukajcie przyjaciół. W sensie budujcie realne, bliskie więzi. To sprawia, że nie ma chciwości i nie ma nieczystości. Wiadomo, że to nie jest takie proste, ale...
No wiadomo, że nie, ale jest to jakaś droga. Mi też czasami pomaga po prostu zaproszenie Boga do tego. Nie? Jak już widzę, że nie wiem, nie mam do kogo napisać albo, że nikt mi nie odpisuje, to mam takie, dobra, Panie Jezu, ty zobacz, co ja mam w głowie. Ja nie chcę z tym być sama. I walczmy razem, bo ja chcę wybierać dobro. I raz się uda, raz się nie uda, ale czy się uda, czy się nie uda, ja chcę, żebyś ty tam ze mną był. I żebyś mnie w tym nie zostawiał. I wiesz, czy jakieś myśli, czy jakieś historie wcześniejsze, oglądajmy to razem. I to też pomaga. No, ten, kto się modli, nigdy nie jest sam.
Tak mówią. Słuchajcie, sprawdziliśmy po wczorajszym odcinku korelację między grzechami ciężkimi a darami Ducha Świętego i okazało się, że nasza intuicja w ogóle była absolutnie genialna, w sensie Agaty intuicja, czyli że odpowiedzią na pychę jest bojaźń Boża, ale już absolutnie nie pamiętam, co było odpowiedzią na chciwość i na nieczystość. Ty pamiętasz?
Męstwo było na pewno.
Nie, męstwo było chyba na gniew, czy nie? Nie? Na co było męstwo? Na chciwość?
Nie, na nieczystość.
Na nieczystość. Męstwo na nieczystość. No w sumie tak, no bo...
Męstwo było na
tylko
nieczystość.
To jest właśnie takie proste, że tu właśnie tu jest nieczystość i męstwo to jest taka, że będziesz walczyć teraz, nie? To jest dla mnie takie trochę banalne. Znaczy rozumiem, że to oczywiście to tak musi być, bo musisz po prostu walczyć. A co było odpowiedzią na chciwość? Pobożność. Odpowiedzią... no a to w sumie to, co mówimy, czyli zaufanie, czyli taki moment tej relacji z Panem Bogiem, że jestem z Nim blisko, no to nie muszę się martwić, nie? O to, co będzie. Ale ja bym to jednak bardziej to nazwał przyjaźń i z Bogiem, i z ludźmi, nie? Czyli po prostu ta bliskość, bo to ona ci daje to poczucie bezpieczeństwa. I tak samo jest, myślę, z nieczystością. To jest piękne. Szukajmy przyjaźni, a grzechy pójdą precz. Jak będzie prawdziwa przyjaźń z Bogiem i przyjaźń między ludźmi, to pójdą precz. Zgadzamy się.
Zgadzamy się.
Super. Kochani, bardzo wam dziękujemy za nasze drugie spotkanie. Serdecznie was zapraszamy na jutrzejsze z kolejnymi dwoma grzechami. Jakie będą jutro grzechy, ty pamiętasz?
Nieumiarkowanie, jedzeniu i piciu.
Zobaczymy jutro, bo oczywiście nie pamiętamy po kolei, jak to jest. Więc zobaczymy, jakie będą jutro dwa kolejne, czy nam się to złoży w jakąś całość, czy nie. Ale jak macie ochotę, to koniecznie zajrzyjcie. No więc chyba na tyle dzisiaj. Bardzo ci dziękuję, Agato, za to spotkanie. Czekam na jutro. A wam życzymy najlepszego dnia, najlepszego wieczoru i do zobaczenia jak najszybciej. Z Bogiem. Pa, pa.